żyjemy na śmietniku informacyjnym. I skoro Państwo tutaj są, to znaczy, że niestety, ale także grzebią w tym śmietniku, ponieważ cała przestrzeń internetowa jest już teraz to nie do uporządkowania, jest zaczadzona, że tak powiem, przepraszam bardzo, smrodem dezinformacji i manipulacji. Z drugiej strony, zobaczcie, jak bardzo łatwo wielu przyjmuje za prawdę to, co jest, jak się dzisiaj popularnie mówi, fejkiem, co jest po prostu nieprawdą. Po prostu, no właśnie, czy ta nieprawda jest tak po prostu, czy dziś nieprawdę można przedstawić tak, że ona wygląda jak prawda.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Bracia Sekielscy, drodzy Państwo, na swoim kanale internetowym już jakiś czas temu nawet miałem taki pomysł, żeby sobie to obejrzeć razem na żywo z komentarzem i skomentować, ale stwierdziłem, po co robić im wyświetlenia. W 2023 roku, 14 października, opublikowali taki materiał Objawienia Fatimskie czy bliskie spotkanie z UFO. To jest znak zapytania, natomiast już samo postawienie pytania jest głupie. Film ma prawie 500 000 wyświetleń, ponad 9000 łapek w górę, czyli był bardzo nośny, bardzo szeroko się rozchodził po internecie. Dalej w 2024 roku, 4 stycznia, bracia Sekielscy, znowu oni, opublikowali taki materiał Kim był anioł z Fatimy? UFO i tajemnice fatimskie. Film ma prawie 200 000 wyświetleń, 4500 łapek w górę. I opublikowali bracia Sekielscy jeszcze jeden materiał Pani z Fatimy, tajemnicze dźwięki, świetliste kule i UAP. Wszystkie te filmy naprawdę bardzo dobrze się oglądały w takim znaczeniu, że chętnie je oglądano, chętnie lajkowano i wierzono w to, co bracia Sekielscy mówili. A co oni tam mówili, drodzy Państwo? Ano przyjęli taką hipotezę, że wiele wskazuje na to, że w Fatimie mogło się pojawić UFO. Że to nie była Maryja w Fatimie, ale właśnie UFO. Podobieństwa opisów pięknej pani, czyli Maryi i anioła z Fatimy, do relacji o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia z UFO. Uważają oni, powołując się na relacje tych, którzy spotkali UFO, że właśnie coś takiego ci, którzy spotkali UFO, było obecne także w Fatimie, szczególnie podczas cudu słońca 13 października 1917 roku, czyli że nie było to wirujące słońce, ale był to wirujący, uwaga, dysk statku UFO. To mówią poważni ludzie i chyba nie mniej poważni ten film, te filmy, tą całą serię oglądali i lajkowali. A zatem wirujący dysk, kolorowe światła, ruch, zygzakowate efekty cieplne, dźwięki. Były to zjawiska przypominające klasyczne szczegóły związane z obecnością UFO na niebie. Oczywiście brzmi to strasznie naiwnie, żeby przyjmować takie hipotezy za prawdę. Nawet sposób dyskusji na ten temat, to znaczy tu jest też błąd metodologiczny. Nie można zestawiać na tym samym poziomie dowodów to, co jest, że tak powiem, co ma mocne, twarde dowody, jak na przykład objawienia maryjne, to znaczy, że Maria się tam objawiła, z domniemanymi, że tak powiem, wizjami związanymi z UFO. Jest to klasyczny błąd metodologiczny, klasyczna manipulacja. Nie wiem, czy bracia Sekielscy byli świadomi tego, czy nie. Myślę, że nawet ich to specjalnie nie interesowało. Uderzenie w Fatimie. Zobaczcie, Czy oni to zrobili dla wyświetleń, dlatego żeby no, na tych materiałach zarobić? Nie chcę przesądzać. Natomiast my katolicy, niestety wielu katolików wysnuwa taką teorię i bardzo mocno w to wierzą, że siostra Łucja została podmieniona. I to jest dokładnie na tym samym poziomie bzdura, jak bzdurą jest to, że w Fatimie zamiast cudu słońca to było UFO i generalnie w ogóle tam był UFO Ludki, a nie Maryja. Gość niedzielny w 2024 roku 12 maja opublikował taki materiał w swoim tygodniku. Podmieniona Łucja i inne absurdy. Przypomnijmy, w biografii siostry Łucji jest to wprost przekazane, zresztą to było niedawno, mam na myśli śmierć siostry Łucji w lutym 2005 roku. A zatem było to niedawno i wielu z nas na pewno to pamięta, tak jak pamiętamy świętego Jana Pawła II, który także tego samego roku zmarł. Otóż władze Portugalii wówczas wprowadziły Narodowy Dzień Żałoby. Czyli co, oni wszyscy, łącznie z władzami Portugalii, mylili się, że oto to nie była siostra Łucja w tym klasztorze, tylko jakaś podmieniona, ta prawdziwa siostra Łucja. Niektórzy mówią, że zmarła wcześniej, została podmieniona przez Watykan w 1949 roku. Sporo dziwacznych teorii narosło przez lata objawień fatimskich. Zaczęło się od twierdzeń, że 70 tysięcy świadków cudu słońca uległo zbiorowej sugestii. Później powstały książki i też materiały na temat tego, że Maryja to właśnie, że objawienia fatimskie to nie objawienia Maryi, tylko wizje statku UFO. I to wszystko trafiło do internetu, drodzy Państwo. Także katolicy polscy, tak zwani sedewakantyści, którzy odrzucają Sobór Watykański II, papieży postsoborowych, takie teorie sprzedawali innym. One się bardzo dobrze oglądały. Już nie chcę zachęcać, żeby sobie sprawdzić, ale te materiały, gdzie była mowa o tym absurdalnym o tej absurdalnej podmianie siostry Łucji na jakąś inną, bardzo dobrze się oglądały, bezkrytycznie. Warto, drodzy Państwo, co robić, jeżeli jesteśmy o tym śmietniku informacyjnym, którym jest internet? Nie wiem, myślę, że to się też kiedyś zmieni, będą jakieś regulacje, że będzie jednak, tak jak w Chinach, chociażby wymagany certyfikat od tych, którzy nagrywają na jakieś poważne tematy w internecie, żeby po prostu przedstawili swoje wykształcenie. Chociaż i człowiek wykształcony może przecież ulec jakiejś manipulacji, czy też chcieć manipulować. Ksiądz Marcin Sobiech napisał kiedyś taką książkę, jego ostatnia, Objawienia Róży Duchownej, Monticiari i Fatima. Książka jest genialna, ponieważ ona zestawia Godzinę Łaski z Fatimą. Ta książka jest w naszym sklepiku, to jest książka wydana pod patronatem naszego waszego kanału. Ja do niej często wracam, kiedy mówię o Fatimie. Natomiast sięgając do gościa niedzielnego, oszustka według wielu, którzy uważali, że siostra Łucja w Fatimie została podmieniona, miała odgrywać rolę wizjonerki z Fatimy aż przez 40 ostatnich lat swojego życia. Święcie wierzy w to wiele osób związanych ze środowiskiem sedewakantystów, to osoby nie uznające Soboru Watykańskiego II ani wybieranych od tego czasu papieży, czyli oni nie uznają chociażby też papieża Jana Pawła II, naszego Polaka. Na temat fałszywej Łucji powstają dzisiaj książki, dowody, w cudzysłowie, wyliczają liczni twórcy kanałów YouTube'owych, w tym kobiety przedstawiające się jako pustelnice ubrane w habity. Myślę, że kojarzycie, o kogo tu może chodzić. Ja nie będę oczywiście mówił, o kogo chodzi wprost. Niektóre z ich argumentów w pierwszej chwili robią wrażenie, zwłaszcza gdy przekazywane są w masie wszystkie razem, kiedy jesteśmy zbombardowani. To na czym polega manipulacja? No na tym, że kogoś się obrzuca mnóstwem różnych informacji. Jest ich tak dużo, że właściwie on może wybrać z tych informacji nie te, które są prawdziwe, które nie są prawdziwe, tylko wybiera po prostu któreś z nich, wszystkie traktując jako prawdziwe. Człowiek przedstawiany jako grafolog twierdzi, że odręczne pismo młodej siostry Łucji mimo pewnych podobieństw istotnie różni się od jej pisma w starszym wieku. Jego zdaniem późniejsze teksty napisał ktoś inny. Zestawiane są obok siebie zdjęcia, na których młoda Łucja wygląda inaczej niż starsza. Podobno program do rozpoznawania twarzy zakwalifikował te osoby jako dwie różne. Ja też miałem taki pomysł, żeby wam zestawić dwa moje zdjęcia i zobaczylibyście, że no, takie dwa zdjęcia, na których zupełnie inaczej wyglądam, byście powiedzieli, to nie jest ta sama osoba, ale nie będę tutaj do swojego życia prywatnego sięgał, zresztą i tak zbyt dużo z życia prywatnego tutaj opowiadałem i już mam takie założenie, że absolutnie życiem prywatnym w internecie się dzielić nie będę, znaczy na kanale naszym. Przekonani są, że to ktoś inny i wyrażają to przekonanie też, wyrażał to przekonanie chirurg plastyczny czy chirurg jamy ustnej ze Stanów Zjednoczonych. To są jakieś anonimy, których wiarygodność nie jest sprawdzona. Trwa drobiazgowa analiza długości rynienki podnosowej wystającego podbródka oraz wyglądu górnej powieki, jej odległości od brwi i się numeruje łucja A, łucja B. Powiem wam szczerze, jeżeli takie rzeczy robi katolik, to trzeba się z tego spowiadać. Po pierwsze, brak szacunku wobec sługi Bożej, siostry Łucji. Po drugie, brak szacunku wobec Fatimy, wobec objawień fatimskich. Po trzecie, manipulacja. No, jeżeli coś takiego się robi, nie można przystępować do komunii świętej, bo jest to publiczny grzech. Pokazywane obok siebie specjalnie dobrane zdjęcia rzeczywiście mogą u niejednego zasiać ziarno wątpliwości. Drodzy Państwo, czytajmy książki, czytajmy książki, czytajmy jeszcze raz, powtórzę, książki. Zwłaszcza, że młoda Łucja ma przednie zęby, okazała starsza uzębienie drobne i równe. Już o tym mówię, o tym uzębieniu, co się stało, tak? Zwolennicy tezy o wielkim oszustwie na szczęście czasami przyznają, że starsza Łucja nosiła protezę zębową. Nie wiem, jeżeli chcecie porównywać osobę młodą z osobą w podeszłym wieku i że jej uzębienie się różni, to nie jest to żadne odkrycie, ponieważ generalnie człowiek w podeszłym wieku traci zęby, te zęby stają się słabsze. I uzębienie będzie zupełnie inne, a są zestawiane, jest zestawiana siostra Łucja młoda z siostrą Łucją już o wiele lat później, mającą więcej lat. Dalej, naturalne zęby siostry z powodu zapalenia zostały usunięte przez dentystę jeszcze w końcówce lat 40. wieku XX. Teraz ktoś, kto jest zarażony tą paranoją podmiany siostry Łucji, w ten argument nie uwierzy. To jest dowód na to, jak bardzo manipulacja i działanie szatana, którym jest podział i podziały, może wejść w nasze serca. Zdaniem mogło to mieć wpływ wraz z naturalnymi procesami starzenia, także na wygląd jej ust. Natomiast zdaniem tych, którzy mają swoje teorie, to niczego nie tłumaczy. To znaczy, jeżeli nauka jest przeciwko nam, to gorzej dla nauki. Zwolennicy tej tezy podają zresztą różne jej wersje, na przykład, że prawdziwa Łucja zmarła w 1949 roku, drodzy Państwo, nie wiem czy wiecie, albo zniknęła między rokiem 1957 a 1967 na rozkaz, słuchajcie, samego Watykanu. Miała ją zastąpić aktorka. O! To jest na film, taki tani film, taki naprawdę prymitywny film. Myślę, że jakieś złote maliny by dostał za głupotę. Jedna z polskich youtuberek z wielką pewnością siebie oświadcza, że prawdziwa Łucja była przez kilkadziesiąt lat trzymana pod kluczem przez Watykan. Drodzy Państwo, nie wiem czy wiedzieliście o tym, to już wiecie. Ksiądz Krzysztof Czapla, którego znam osobiście, z którym kontakt mi się urwał wiele, wiele lat temu, zresztą jak z większością księży, w każdym razie jest specjalistą od Fatimy, jest dyrektorem sekretariatu fatimskiego, jest największym specjalistą w polskim kościele, jeżeli chodzi o Fatimę. Polecam wam bardzo serdecznie odwiedzanie sekretariatu fatimskiego, wchodzenie sobie na tę stronę, czytanie, także medytacje na pierwsze soboty miesiąca. Nie ma lepszej strony internetowej, jeżeli chodzi o Fatimę, niż sekretariat fatimski, jeżeli oczywiście chcecie zostać w kościele katolickim. Mówi tak, osoby, które znały siostrę Łucję, miałyby nie zauważyć, że przez całe lata to była jakaś inna osoba, że to nie była ona, ale jakaś aktorka. Przecież żyje jej najbliższa rodzina. Nawet jej rodzone siostry miałyby się nie zorientować. Nagle po jej śmierci okazuje się, że interpretacja jakiegoś biegłego sądowego wydana na podstawie niedoskonałych, czarno-białych zdjęć jest słuszniejsza niż osób, które przez prawie 100 lat spotykały się z siostrą Łucją. Dziwi się ksiądz Czapla. To jest też podważanie autorytetu świętego Jana Pawła II. Ponieważ święty Jan Paweł II znał osobiście siostrę Łucję, pisali do siebie listy, a szczególnie siostra Łucja wysyłała do papieża Polaka listy. Często się spotykali. I teraz pomyślcie, jaka jest nasza miłość do papieża Polaka, do Jana Pawła II, jeżeli w ten sposób obrażamy siostrę Łucję. Druga możliwość jest równie absurdalna. Rozmodlone karmelitanki z Koimbry, współsiostry Łucji, musiały wiedzieć o watykańskim spisku. Słuchajcie, to brzmi w ogóle jak jakiś scenariusz do gry komputerowej. Naprawdę, to nieprawdopodobne. Oznaczałoby to, że zarówno te mniszki, jak i członkowie rodziny wizjonerki z Fatimy, wielu innych świadków, portugalscy biskupi, oczywiście kolejni papieże, wszyscy oni byli do cna zdeprawowani. Generalnie właściwie to jest takie twierdzenie, że Kościół jest zdeprawowany, że Kościoła nie należy słuchać, papieża nie należy słuchać. Przypomnijmy sobie, że to protestanci twierdzą, że papieża należy nie słuchać i go nie słuchają. A zatem tym ludziom chyba myślę, że bliżej do protestantów niż do katolików. Zdolne Fatimy, zdolne do uczestnictwa w ogromnym oszustwie, może nawet w morderstwie i w ukryciu ciała. Wszyscy oni byli do tego zdolni. Trzeba by też założyć, że złowrogie zakonnice i inne osoby znające Łucję musiałyby posługiwać się oszustwem solidarnie i w sposób niezwykły, bardzo szczelnie. Nie mogłyby mieć nawet poważnych wyrzutów sumienia, skoro utrzymały spisek w tajemnicy przez ponad pół wieku, żadna się z nich nie wygadała. Ja bardzo przepraszam, że dzisiaj taki absurdalny film, być może to czyjąś inteligencję obraża. Bardzo przepraszam, ale już dawno obiecywałem, że ten materiał sobie zrobimy w całości, bo rok temu pojawił się taki, dwa lata temu pojawił się taki materiał o tym, czy siostra Łucja jest podmieniona. Tutaj jeszcze wam przedstawiam kolejne dowody na to. Tylko jest właśnie sprawa taka. Ci, którzy w to nie wierzą, i tak nie uwierzą w dowody, ponieważ jeżeli dowody są sprzeczne z ich opinią, to gorzej dla dowodów. Jeżeli nauka mówi coś innego, to gorzej dla nauki. W lutym 2024 roku ksiądz dr Krzysztof Czapla rozmawiał o tych spiskowych teoriach z księdzem rektorem Sanktuarium Fatimskiego. Ksiądz Czapla naprawdę bardzo konkretnie działa. Z tego, co go kiedyś znałem, to ilekroć miałem do niego jakieś pytanie, jakąś problem, żebym wyjaśnił związany z Fatimą, od razu mi podsyłał książki, wysyłał mi ksiądz Czapla książki, wysyłał mi linki do źródeł, bardzo szybko, bardzo skutecznie, bardzo konkretnie. I ksiądz Czapla mówi: zapytałem, czy jest w ogóle świadomy ksiądz dyrektor z Sanktuarium Fatimskiego tego, co się dzieje w przestrzeni medialnej, a jeśli tak, to jak do tego podchodzi? Odpowiedział, że trudno komentować takie absurdy, które przekraczają wszelkie granice. W internecie można napisać wszystko i powoływać się na dowolnych ekspertów. Problem w tym, że to jest bardzo trudne do zweryfikowania, tym bardziej, iż często bezkrytycznie sięgamy do takich tekstów. Im bardziej coś sensacyjnego, tym się lepiej w internecie ogląda i tym bardziej to zapamiętujemy. To też jest taka metoda psychologiczna. Kiedyś w dyskusji ze mną ktoś powołał się na jakąś wypowiedź postulatora procesu beatyfikacyjnego dzieci fatimskich, podał jego imię i nazwisko. Poprosiłem: proszę sprawdź, kto był postulatorem i zobacz, czy to nazwisko się zgadza. To jest cały ksiądz Czapla. Okazało się, że nie. Co więcej, to nazwisko w tym procesie beatyfikacyjnym w ogóle nie występuje. Relacyjnie ksiądz Krzysztof. Jacynta i Franciszek zostali ogłoszeni świętymi, wiemy, w 2017 roku. Teraz trwa proces beatyfikacyjny ich kuzynki, siostry Łucji. Ksiądz dr Krzysztof Czapla usłyszał od księdza rektora z Fatimy, że wątek rzekomej podmiany wizjonerki nie mógł zostać w tym procesie zbagatelizowany i rzeczywiście badano ten wątek. Musi być zbadane wszystko. Aby w procesie beatyfikacyjnym, mówił, dojść do konkluzji, musimy mieć pewność, że wszystkie sprawy dotyczące tożsamości ciała złożonego w grobie są jednoznacznie potwierdzone. W dzisiejszych czasach dzięki badaniom DNA zweryfikowanie tego jest czymś niezmiernie, uwaga, prostym i oczywistym. Zwłaszcza, że żyją bardzo bliscy krewni siostry Łucji. Teza, że mamy do czynienia z jej podmianą, musiałaby już zostać zweryfikowana na etapie decyzjalnym, musiała już zostać, czyli została zweryfikowana na etapie diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego. Aktualnie proces jest już na etapie rzymskim, czyli generalnie ten wątek został zweryfikowany i oficjalnie na podstawie dowodu stwierdzono, że siostra Łucja nie została podmieniona. Pytanie, czy my w ogóle wierzymy Kościołowi? Bo przecież zdarzają się katolicy, którzy nawet nie wierzą papieżowi, czyli są jak Marcin Luther, on też oczywiście upraszczam. Protestanci też nie wierzą papieżowi, też właściwie odrzucają papieża. Czy my wierzymy Kościołowi, czy wierzymy w Kościół apostolski, czy po prostu już na tyle przesiąknęliśmy smrodem śmietnika informacyjnego z YouTube'a i oczywiście teraz mówię do Państwa z naszego kanału i tu większość z Was potrafi rozróżniać prawdę od kłamstwa, tak jak proboszcz, prawda, w kościele apeluje, żeby chodzić na mszę świętą na ogłoszeniach i apeluje do tych, którzy na mszy świętej po prostu są, czyli nie do tych, co trzeba. Natomiast wracając do tego tekstu. Teza, że mamy do czynienia z jej podmianą, musiała już zostać i została zweryfikowana, ponieważ jest proces na etapie rzymskim. Zostały już zatwierdzone tak zwane pozycjo i siostrze Łucji przysługuje tytuł czcigodnej sługi Bożej. W przeciwnym razie taki zarzut mógłby stanowić przyczynę do podważenia całej beatyfikacji, zaznacza. Dlaczego jednak według zwolenników tej teorii, teorii spiskowej, Kościół miałby zastąpić Łucję oszustką? To jest prosta sprawa, drodzy Państwo. Ja też od niektórych kapłanów to słyszałem. Ponieważ Kościół zafałszował trzecią część tajemnicy fatimskiej, ponieważ Jan Paweł II nie ujawnił całości, ponieważ skoro w tej części trzeciej tajemnicy fatimskiej są tylko pewne symbole, jak mówi ksiądz dr Krzysztof Czapla, nie jest to wizja przyszłości, tylko jest to pewien obraz symboliczny. No to jest pytanie takie, to skoro tam nie było nic takiego strasznego, bo tam była symbolika, prawda, i nie było jakichś dat, nazwisk, no to po co Kościół przez tyle lat nie ujawniał tej trzeciej części tajemnicy fatimskiej? Ano, gość niedzielny nam też świetnie na ten temat rzecze. Ponieważ jest to wizja symboliczna, nie wydaje się bardzo szokująca. Po co było ukrywać coś przez 40 lat, co absolutnie nie wywołuje żadnych sensacji, emocji? Komentują na YouTubie ludzie wierzący w podmianę Łucji. Twierdzą oni, że skoro przy pierwszych dwóch tajemnicach Matka Boża dodawała swoje tłumaczenie wizji, to przy trzeciej na pewno też tak było. Znaczy, że przy trzeciej części tajemnicy fatimskiej Matka Boża też skomentowała, ale, uwaga, Watykan nie ujawnił komentarza Matki Bożej. I co robią ci, którzy promują takie teorie spiskowe? No oczywiście mają swój komentarz na tej trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Wyznawcy teorii spiskowej znaleźli jednak na to radę. Sami sobie napisali trzecią tajemnicę fatimską i nazwali ten tekst jej rekonstrukcją, zawali w niej swoje fobie. Ich zdaniem Matka Boża ostrzega w tej tajemnicy przed okropną herezją, czyli soborem. Oraz zapowiada, że papież popchnie Kościół w kierunku zniszczenia. Zdaniem zwolenników teorii spiskowej kolejni papieże ukrywają prawdę o trzeciej tajemnicy fatimskiej. Watykan miał pozbyć się prawdziwej Łucji, żeby tego nie ujawniała. Z kolei zadaniem fałszywej Łucji miało być, co? Ano uwiarygodnienie tej rzekomo okrojonej wersji trzeciej części tajemnicy. Te osoby twierdzą, że Kościół coś ukrył, mówi ksiądz Czapla, ponieważ w trzeciej tajemnicy fatimskiej nie znajdują tego, co by chcieli znaleźć. Czyli już tak daleko poszliśmy w subiektywizm, w relatywizm, że jeżeli czegoś nie widzimy, jeżeli czegoś nie słyszymy, to sobie dopowiemy. A sprzyja temu internet, ponieważ internet przez swój algorytm podpowiada nam takie treści, jakie oglądamy. Można się zamknąć właśnie w takim matryksie, w takiej algorytmowej bańce. Bańce własnych opinii i uważać, że tak wygląda świat. Czy nie pobrzmiewa tu życzeniowość, chęć sensacji i odsunięcia w tych objawieniach tego, co jest istotne? Pyta ksiądz dr Krzysztof Czapla. Proszę też zwrócić uwagę na to, że przed rokiem 2000, kiedy Jan Paweł II ujawnił trzecią część tajemnicy, było w mediach mnóstwo domniemanych wizjonerów, którzy już tę tajemnicę podobno mieli znać. Niektórzy ludzie mieli nawet stygmaty, które miały uwiarygadniać to, że znają tę trzecią część tajemnicy. Okazało się, że żadna z ich przepowiedni, a właściwie z ich domysłów, nawet jednym zdaniem, nie otarła się o treść prawdziwą treść trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Teraz znowu się pojawia kwestia Soboru Watykańskiego II. Ogromnej nienawiści części katolików do niej, tak zwanych sedewakantystów. I tu generalnie, drodzy Państwo, nie chodzi tylko o jakieś rozstrzygnięcia teologiczne. To jest po prostu walka o władzę w Kościele. To jest walka o wpływy w Kościele. Tego, że niektórzy nienawidzą Soboru Watykańskiego II, nie da się wyjaśnić tylko niejasnościami teologicznymi, czy też jakąś dyskusją teologiczną, bo teologicznie Sobór Watykański II się całkowicie broni. Tu generalnie chodzi o walkę, o władzę, o pieniądze, o stołki, o dojścia, prawda, do ludzi na górze Kościoła. Niestety, ale tutaj kłania się Kościół jako instytucja, którą był Kościół zawsze. I pamiętajmy, że Kościół jest święty nie ze względu na świętość ludzi ją tworzących, ale Chrystusa, który jest tym Kościołem. No i teraz, drodzy Państwo, jeszcze statek UFO, bo takie domniemania dotyczące tego, że statek UFO pojawił się w Fatimie, a nie cud wirującego słońca, pojawiły się już dużo wcześniej niż to, co chcieliby z taką ogromną sensacją odkryć kilka lat temu bracia Sekielscy. Wśród dziwnych fatimskich teorii była też taka, że objawienia były zbiorową obserwacją UFO. Pisał mi o tym m.in. Erich von Däniken. Tańczące słońce, które widział 70-tysięczny tłum, według tych autorów, było skutkiem wizji statku kosmicznego. Obcy po prostu popisywali się akrobacjami, zmieniali kolory i wypuszczali kolorowe światła, żeby zaszokować tych, którzy oglądali to przedstawienie. Tego typu interpretacje pojawiły się i się wciąż pojawiają, a to wszystko pokazuje, jak Fatima jest ważna. Jak napisał święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, może uwierzymy świętemu Ludwikowi, dobry fałszerz nie podrabia czegoś, co ma małą wartość. Podrabia najcenniejsze kruszce, srebro, a przede wszystkim złoto. Uważa ksiądz Czapla, cytując świętego Ludwika. Zło zawsze będzie próbowało podważyć to, co jest darem Boga dla nas, co ma wielkie znaczenie. A Fatima czymś takim jest, bo może zmienić dzieje świata. Drodzy Państwo, Pan Jezus mówiąc, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, dał nam wyzwanie na całe życie. Pan Jezus nie był poetą, nie dlatego powiedział, że poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, bo to fajnie brzmi i ludzie będą to cytować, tylko to jest naprawdę wyzwanie dla nas katolików. Czy my szukamy prawdy, czy opinii? I znalazłszy prawdę, czy wciąż idziemy w kierunku prawdy, czy będziemy się za siebie oglądać? Przypomnijmy, co się stało z Sarą, która się starotestamentalną, która się obejrzała za siebie. Jeżeli będziemy szukali siebie w Kościele, drodzy Państwo, nasza wiara skostnieje i pozostaniemy na obrzeżach Kościoła, głodni Kościoła, głodni obecności Chrystusa żywego, który przez Ducha Świętego działa w tym czasie, w którym teraz jesteśmy. Służebnico Boża, siostro Łucjo, wstawiaj się za nami. Wszystkiego błogosławionego wam nam życzę, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.